Witam Was w 10. świątecznym odcinku podcastu W tym piosenka, podcastu o musicalach, filmowych musicalach. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a po drugiej stronie siedzi
Patrycja Mucha, ja prowadzę właśnie wskrzeszony blog Filmowe Odloty.
W tym momencie zróbcie pauzę i polubcie fanpage Patrycji i jej bloga, bo tam się będą rzeczy działy wspaniałe, już wiemy, już dostaliśmy taką małą zajawkę. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, co się tam będzie działo, więc spauzujcie, polubcie, wróćcie, bo dzisiaj mamy dla Was świąteczny odcinek. Świąteczny odcinek, dlatego, że po pierwsze jest grudzień, a po drugie nie mogłyśmy się powstrzymać, słuchajcie, ponieważ na Netflixie, czyli w tym momencie naszym domowym centrum rozrywki wszechświata, pojawił się świąteczny musical. I wiecie, po prostu ja mam takie wrażenie, że kiedy ktoś powiedział gdzieś tam w Kalifornii, robimy świąteczny musical, to w naszych głowach zapaliła się czerwona lampka, bo to znaczy, że będziemy miały o czym nagrać odcinek i będziemy dzisiaj mówić o dwóch filmach, czyli będziemy mówić o tym netflixowym musicalu Dolly Parton, Christmas on the Square. Ja nie wiem, czy to było tłumaczone na polski.
Tak, to się nazywa Dolly Parton Cudownych Świąt. Wykrzyknik.
Cudownych.
Przepraszam, ogólnie rzecz biorąc, tytuły netflixowych filmów świątecznych, które absolutnie kocham i są najlepszym lekarstwem na moje zmęczenie, zawsze są tłumaczone na język polski w bardzo osobliwy sposób. Jakby polecam to prześledzić.
A obok tego obejrzałyśmy klasyczny musical MGM-u Meet Me in St. Louis, czyli Spotkajmy się w St. Louis, tutaj nie mam problemów z tłumaczeniem, w którym co prawda nie ma tylko i wyłącznie świąt, ale atmosfera jest świąteczna, jest to idealny musical do oglądania święta. Ja w ogóle polecamy Wam pierwszego dnia świąt włączyć sobie Meet Me in St. Louis i będziecie szczęśliwi. Natomiast jest to także musical, w którym jest absolutnie cudowny fragment o świętach, o świątecznym balu i Judy Garland śpiewa Have Yourself a Merry Little Christmas, więc uznałyśmy, że to wystarczy. To wystarczy, żeby można było omawiać te dwa musicale w jednym podcaście, ale zaczniemy od tego, co zafundował nam Netflix. Ponieważ musicie wiedzieć, że ja i Patrycja mamy taką naszą stałą konwersację na Messengerze, w której wymieniamy się naszymi różnymi uwagami o życiu, świecie, kotach i musicalach. I kiedy obie zaczęłyśmy to oglądać, to te nasze komentarze na tej konwersacji zaczęły wskazywać, że odlatujemy do jakiegoś wszechświata i kosmosu. Ja przyjmę na siebie streszczenie, ponieważ to jest moje zadanie w tym podcaście. Ja to w sumie głównie jestem po to, żeby streszczać fabuły, więc mamy miasteczko przygotowujące się do świąt. Jest to, słuchajcie, no to jest najbardziej urocze małe miasteczko, jakie możecie sobie wyobrazić we wszystkich uroczych małych miasteczek, gdzieś na samym środku Stanów Zjednoczonych, żeby ani ludzie z północy, ani z południa nie poczuli się wykluczeni. W tym miasteczku zachodzą straszne zmiany. Otóż córka byłego właściciela ziemi, na której postawiono to miasto, przybyła, żeby dać wszystkim nakaz eksmisji tuż przed świętami. Jakby to jest taki klasyk świąteczny, prawda, że wyrzucamy ludzi na bruk tuż przed świętami. Jest to kobieta, która spędziła Gają Chrystyn Barański, ona spędziła swoją młodość, swoje lata szkolne w tej miejscowości, potem z niej wyjechała i tutaj powraca, żeby powiedzieć, że sprzedała całą tą ziemię wielkiej korporacji i tutaj nic nie będzie. No i oczywiście, ponieważ zaraz będą święta, ale także ponieważ ogólnie nie jest dobrze sprzedawać ludziom ziemię spod stóp, no to pojawia się opór. Oporem przewodzi pastor Christian i zbiera on mieszkańców miasta, żeby postawili tamę tej chciwości właścicielki w tym momencie całego miasteczka. Natomiast w tle pojawia się, przepraszam, bo ja muszę się zebrać, żeby to powiedzieć, pojawia się taka bezdomna kobieta, która nawołuje, żeby dać jej drobne, czyli po angielsku change, a jak wiemy także change oznacza zmianę. I okazuje się, że to nie jest bezdomna kobieta, najbardziej stylowo ubrana bezdomna kobieta w historii, to dajmy na marginesie, ale jest to anioł. I co więcej, w tym filmie jest więcej niż jeden anioł, ponieważ okazuje się, że grana przez Dolly Parton Anielica, jakby tutaj korzystamy z feminatywu, opiekuje się młodą też Anielicą, która próbuje jakby zdobyć swoje pierwsze szlify w anielskich progach i żeby dostała te swoje skrzydła, bo wiadomo, że to robią anioły, w święta dostają skrzydła, no to trzeba odmienić serce złej głównej bohaterki. To wszystko toczy się w takiej malowniczej scenerii tego małego miasteczka. Jest dużo tańca, śpiewania, niepokalane poczęcie też nam się gdzieś po drodze zdarzy, ale przede wszystkim jest taka głęboko chrześcijańska nauka, że musimy sobie wybaczać i to jest, co ciekawe, miejscami dosyć problematyczne. Więc ja poprzestanę tutaj, sami możecie się domyślić, co się stanie dalej. I ja nie wiem jak ty, Patrycjo, ale ja gdzieś na poziomie pierwszej sceny miałam takie, co tu się od Jana Pawliło, a potem już było tylko bardziej.
To ty miałaś na poziomie pierwszej sceny, a ja już od początku napisów mówię, coś tu nie gra. To znaczy, te napisy wyglądają, jak ktoś by właśnie żywcem wziął z Meet Me in St. Louis, ale takich jakichś storyboardów. Wczesny etap. Wczesny etap jeszcze niedopracowany, jeszcze Minelli nie zdążył spojrzeć na nie i powiedzieć, jakby tutaj przestawmy, tu zróbmy, tylko są to takie urocze krajobrazy malowane, nie wiem, ręką studenta pierwszego roku ASP. Na tym jest bardzo klasyczny font, który możecie znać z Worda, wszystkich wersji od jego początku. I wiemy już, że będzie srogo. Oprócz tego, że tytuł filmu zawiera nazwisko Dolly Parton, czyli jakby to wszystko, co się dzieje, to się dzieje pod jej auspicjami. Tak byśmy mogli powiedzieć, bo to jest Dolly Parton's Christmas on the Square. Wszystko się wokół niej kręci. I tak, jakby to, w jaki sposób ten film wrzuca nas absolutnie, bez żadnego ostrzeżenia, w świat, którego zrozumienie wymaga, no co najmniej jakby poskładania bardzo różnych tradycji musicalowych i telewizyjnych i kinowych, no naprawdę wymaga bardzo dużo cierpliwości, ale też pewnego przekroczenia własnych ograniczeń postrzegania różnych rzeczy, które oglądamy na ekranie, bo jest to rzecz absolutnie osobna. To znaczy, jak ja to zobaczyłam, to od razu wróciłam momentalnie do swojego dzieciństwa, spędzanego częściowo u mojej babci, która mieszkała kilka pięter nade mną, która posiada niemiecką telewizję i na święta zawsze nagrywała wszystkie niemieckie programy świąteczne, które wyglądały dokładnie tak jak ten film. I po prostu od razu mi się to wszystko jakby zaczęło jawić jako niemiecki program. Prawie usłyszałam, że ktoś śpiewa po niemiecku, przysięgam. Jakby to dokładnie jest ten motyw. I ja już byłam ustawiona. Ja mówię, okej, czyli to będzie coś takiego. I zasadniczo do końca ten tryb jest tak poprowadzony, chociaż oczywiście potem już, nie powiem, że miękko się w niego wchodzi, ale do końca już jesteśmy w stanie dosyć zaakceptować te konwencje, chociaż są rzeczy, które nas zaskakują, jak niepokalane poczęcie na końcu. Niewyjaśnione zresztą dalej. No więc tak, zdecydowanie było to zaskoczenie. Spodziewałam się czegoś w stylu Królestwa, nowo świąteczny książę, a otrzymałam Dolly Parton w niezwykle szykownej roli, tak jak powiedziałaś, najbardziej właśnie szykownej bezdomnej. Chociaż myślę, że konkurowałaby tutaj z Fredem Astaire'em z Parady Wielkanocnej, który również był bezdomnym wespół z Judy Garland.
To znaczy, dla ludzi, którzy tego filmu nie widzieli, musimy powiedzieć, że od pierwszej sceny trzeba sobie przetasować w głowie, tak jak mówiłam, wszystkie możliwe tradycje musicalowe, bo po pierwsze trzeba sobie zadać pytanie, co to tak właściwie jest, ponieważ ten square, ten plac, na którym wszystko się dzieje, rynek, miasteczka, bardzo wyraźnie nawiązuje do takiej konwencji, okej, to jest musical sceniczny, kręcony w studio, który przedstawia się nam jako film. Tu wchodzimy w taką kategorię telewizyjnych musicali kręconych na żywo, bardzo dobra, długa, znana kategoria w amerykańskiej telewizji, zresztą bardzo mocno związana ze świętami, bardzo często na święta pojawiał się taki musical na żywo. Ale dosyć szybko wchodzimy w estetykę, która jest bardziej podobna nie do takiej właśnie klasycznej teatralnej musicalowej, ale hallmarkowej, czyli znowu odwołujemy się do tej estetyki doskonale znanej z filmów świątecznych, nadawanych po prostu seryjnie w telewizji. Ale z kolei muzyka, jak już mówiliśmy, jest muzyką napisaną przez Dolly Parton, w związku z tym ona będzie troszeczkę szła, no nie w każdym momencie, w stronę country. A jednocześnie popisy, jakie tam są, jeśli chodzi o taniec, jeśli chodzi o choreografię, z kolei bardzo przywodzą na myśl bardzo klasyczne kino musicalowe i takie, no może nawet nie Fred Astaire, ale właśnie te takie klasyczne musicale, tam nie wiem, po Amerykaninie w Paryżu, prawda, gdzie jest dużo baletu, gdzie jest dużo tych elementów baletowych. I kwestia polega na tym, że to nie serwuje nam tego po kolei, tylko naraz.
Dokładnie, to jest wszystko symultaniczne. Ja się też zastanawiam, czy Vincente Minnelli, o którym więcej powiemy w drugiej części podcastu, wiedział, że ubierając swoje dwie bohaterki w fantastycznie zieloną, jemiołową sukienkę i cudownie czerwoną, taką burgundową sukienkę, czyli właśnie Judy ta czerwona, jej siostra Rose ta zielona, czy on wiedział, że już na zawsze filmy świąteczne będą wyglądać tylko w tych dwóch kolorach? Czy on to wiedział?
Tak, ale to jest dość ciekawe, bo rzeczywiście ten kod tam kolorystyczny jest niesamowicie silny. I zasadniczo rzecz biorąc, jeszcze do tego dochodzi jeden element, który wydaje mi się, że jest dosyć ważny, już zupełnie fabularny. Otóż ten film dosyć mocno nawiązuje do takiego nurtu w kinematografii amerykańskiej, która jest kinematografią bardzo pobożną. Pobożną w nurcie protestanckim, ale jednak mimo wszystko te wartości religijne są na pierwszym planie i takie filmy świąteczne też są. Ja załapałam się co najmniej na 3 tego typu filmy. I to jest widzę także do pewnego stopnia, wydaje mi się także widzę polskie zaskoczenie, bo jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do świeckich narracji. A tutaj jednak ten Bóg i w ogóle fakt, że pastor jest właściwie głównym bohaterem i to takie bardzo chrześcijańskie, jakby przebaczenie w rozumieniu bardzo chrześcijańskim, że nie znasz czyichś wyborów, nie znasz czyjegoś życia, nie możesz ich oceniać, jest tutaj bardzo, bardzo mocno zakorzenione, więc wydaje mi się, mi się, że to dla części widzów także może być dziwne. Plus coś, co może dla widza polskiego może być trudne do odczytania. Ten film bardzo nawiązuje do To wspaniałe życie, ponieważ tam element tego anioła, który dostaje skrzydła w zamian za odmienienie czyjejś decyzji i czyjegoś serca, jest takim kluczowym elementem. I wydaje mi się, że to też jest ważne do dodania, że to jest taki film, który jakbym ktoś mnie zapytał, z czego czerpie ten film, to ja bym powiedziała, ze wszystkiego.
Tak.
Jak coś leżało, to wzięli.
Ja tutaj przeczytałam chwilę przed w ogóle nagrywaniem, przeczytałam recenzję na New York Timesie, recenzję Wesleya Morrisa, który w ogóle napisał tam bardzo fajne zdanie, może uda się je przytoczyć. W każdym razie on powiedział, że jakby to jest totalna mieszanina, hybryda jakby wszystkiego, co kojarzy nam się ze świętami, wszystkiego, co kojarzy nam się z musicalem. Tam jest Dickens, tam jest też, powiedział Morris, Roger Hammerstein, tam jest właśnie Dolly Parton i country, tam są przaśne utwory, kolorowe stroje, balet, taniec współczesny, jakby czego tam nie ma, to tylko chyba wie reżyserka i scenarzystka, bo no ja nie wiem, jakby ja bym odnalazła tam wszystko, łącznie właśnie z Dolly Parton, która jest bezdomną, prosi o zmianę i o drobne.
Dodając jeszcze jeden element, bo jakby to, że to Dolly Parton pojawia się w tytule, to z kolei nawiązuje do takich speciali. Bardzo często amerykańska telewizja, nawet sam Netflix nam zaoferował chyba kilka lat temu taki special Billa Murraya, gdzie Bill Murray biegał po hotelu w Nowym Jorku i śpiewał piosenki świąteczne. Uwielbiam to, bo to było kompletnie szalone, bardzo to lubię. I tutaj dostajemy musical, ale w tym musicalu jednak jest wspomniane, że to jest Dolly Parton. W związku z tym być może to wcale nie jest mishmash wszystkiego, tylko zostaliśmy zaproszeni do głowy Dolly Parton. Może tak wygląda wnętrze głowy Dolly Parton. Ja od dzisiaj mam taką wizję, że to po prostu się dzieje w głowie Dolly Parton wszystko i ona tam ma taki mishmash, gdzie są wszystkie gatunki naraz. I to jest, powiem szczerze, dla mnie było zaskakujące, jak bardzo mi się rozbiegły dwie percepcje tego filmu. Bo miałam taką percepcję osoby zainteresowanej musicalem, która była taka, znajdź wszystkie tradycje, odsłuchaj wszystkich piosenek i dopasuj je do schematu piosenki musicalowej. A miałam także takie spojrzenie osoby, która próbuje obejrzeć film, takie, co tu się dzieje? Dlaczego to tak jest i czy to mogłoby przestać?
Nie, ale nie ma po co przestawać, absolutnie. To znaczy to, że potrafił mnie ten film zaskoczyć w sposób absolutnie nieinteligencki, jest dla mnie totalnym plusem. To znaczy, to nie jest, wiecie, zaskoczenie w rodzaju Finchera i Zaginionej dziewczyny. To jest zdziwienie w stylu, że ktoś w ogóle był w stanie coś takiego wymyślić. Jakby nie mówię też o samej jakby koncepcie fabuły, ale też tego, jakby jak pomyślane są pewne sceny, pewne elementy. Tego, że na przykład, no nie wiem, taki jakiś zupełnie historycznym przedmiotem staje się tu prototyp latarni. Ja nigdy nie wiem, dlaczego to jest akurat taki przedmiot. To znaczy, w ogóle to, że do realizacji tego filmu został zaproszony Treat Williams, czyli gość, który grał główną rolę w Hair. Jakby, jak bardzo dalekie mogą być od siebie musicale, to będzie właśnie to. Hair z jednej strony, jakby taki kontestacyjny, ale też antykontestacyjny musical Formana, musical autorski, i po drugiej stronie Dolly Parton, która należy też dodać, nie przyćmiewa sobą całego tego filmu. To znaczy ona oczywiście świeci najjaśniej, ponieważ jest anielicą i jakby wokół niej są takie piękne gifowe, jak na Instagramie, takie gwiazdeczki wokół niej się rozpościerają, ale Christine Baranski ma tam bardzo dużo do śpiewania i mam wrażenie, że ona mogła mieć z tego największy fan. Jakby Christine Baranski, która jest po prostu w swojej odwiecznej roli, czyli wspaniałej suczy musicalowej, moim zdaniem robi tu totalnie robotę, nie musi niczego uwiarygadniać i po prostu jakby totalnie wsiąga też w ten świat, akceptuje go takim, jakim jest. Jakby też jej cięte riposty są bardzo jakby śmieszne i też bardzo sucharowe. Nie wiem, jakby jest coś w tym takiego, w tym filmie takiego, że mimo jego totalnie absurdalnych pomysłów i niektórych totalnie chybionych, są takie, które trafiają prosto do twojego serca, bo jeszcze nikt w życiu nie zaproponował ci czegoś takiego.
Podobno Christine Baranski w ogóle nie przeczytała żadnego scenariusza. Zapytali jej, czy ona chce wziąć udział w filmie z Dolly Parton, i ona powiedziała, chce wziąć udział w filmie z Dolly Parton. I to jakby... Ja mam wrażenie, że to ją tak trochę zwolniło z obowiązku szukania jakiegokolwiek sensu w całej reszcie, bo była w filmie z Dolly Parton. I w ogóle, tak patrząc na to z punktu widzenia piosenek, to ja tam znalazłam bardzo dużo piosenek, które mi się podobały. Także muszę powiedzieć, i to rozmawialiśmy o tym wcześniej, że pod względem choreografii, pod względem pomysłu na niektóre sceny, w takim zupełnie konwencji musicalowej, to ten, to nie jest zły film. No moją ulubioną sceną jest piosenka The Wicked Witch of the Middle, gdzie cała społeczność miasteczka zbiera się w kościele, żeby porozmawiać o tym, co zrobić z tą złą kobietą, która ich ich prześladuje. Nawiązując oczywiście do czarnoksiężnika z Krainy Oz, zastanawiają się i są na nią źli i siedzą w ławach kościelnych. No i te głosy podnoszą się z prawej, to z lewej strony. Przyznam się, że mi się to osobiście bardzo podobało i było to fajnie zrobione. Podobnie jak ta pierwsza otwierająca sekwencja, która cię po prostu wrzuca w ten szalony świat, gdzie z kolei jest bardzo dużo choreografii, takiego tańczenia, takich typowych właśnie gestów, które kojarzą nam się z tradycyjnym musicalem. I dla mnie to było takie, o fajnie, w końcu musical, w którym widzę, że do tańczenia zatrudniono tancerzy, nie tylko aktorzy starają się lepiej lub gorzej odtworzyć choreografię. I tu mi się wydaje, że wychodzi to z faktu, że z choreografką i scenarzystką i reżyserką tego musicalu była Debbie Allen, która robiła także Fame telewizyjny. Więc mam takie wrażenie, że to widzę gdzieś. Jak to przeczytałam, to zaczęłam to widzieć.
I tutaj wydaje mi się, warto też powiedzieć, że ta scena właśnie, która się dzieje w kościele, ta Wicked Witch of the Middle, oprócz tego, że jest bardzo fajnym numerem, a wszystkie w ogóle numery napisała Dolly Parton, to oprócz tego ma po prostu bardzo fajny drugi plan. To znaczy postaci, to nie jest przekrój społeczny w zakresie 18-30, tylko to są rzeczywiście ludzie w różnym wieku, o różnym wyglądzie, różnych ras, właśnie którzy wreszcie mogą też w tej kamerze się pojawić, tak? Bo jak sobie weźmiemy sekwencję z Amerykanina w Paryżu, gdzie są sami piękni młodzi ludzie, to oczywiście jest sekwencja baletowa, tak? Ale zasadniczo, nawet jak są starsi ludzie, to oni też są po prostu szykowni i piękni, jak, nie wiem, nie przymierzając Greta Garbo albo Cary Grant. A tutaj mamy rzeczywiście, w tych ludziach odbija się ich historia tego małego miasteczka. I to uważam za całkiem wiarygodne. To znaczy, że być może wynika to z tego, że nie ma zbyt dużo funduszy, żeby zatrudnić bardzo znanych aktorów na drugi plan. Ale moim zdaniem w ogóle drugi plan jest tutaj bardzo silny, bo pierwszy nie zawsze sobie daje radę, tak? To znaczy, tutaj ta Anielica młodsza bywa czasami trochę over the top, to znaczy jest taka troszkę przejaskrawiona. Najdziwniejszą postacią ever jest pastor Christian, który bardziej niż pastor wygląda jak morderca, który się za 5 lat ujawni.
Totalnie, jak ja to obejrzałam, z Mateuszem oglądaliśmy, z moim mężem ten film, to Mateusz powiedział, Kasia to jest kanibal. Ty sobie wyobrażasz, on chce ich wszystkich zjeść. I to było w jakiejś 5. minucie i zaczęliśmy to oglądać i po prostu słuchajcie, oglądajcie ten musical myśląc, że pastor jest kanibalem. I to wtedy wszystko pasuje, bo on się uśmiecha wtedy, kiedy się nie powinien uśmiechać i patrzy na jej wszystkich tak łakomie. Więc dla mnie to jest po prostu, wiesz, to jest prequel do Hannibala.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, jak Christine Baranski śpiewa do niego, no tutaj nie zaspoileruję dlaczego, ale śpiewa do niego, między nimi się nawiązuje taka nić porozumienia i on patrzy na Christine Baranski i mówi, to jest dla mnie ważna osoba, ale jednak może chce ją zabić, a nie, jednak może daruje jej życie. I jakby za każdym razem ta mina, ona się ciągle zmienia, nie wiadomo dlaczego. Być może chodziło o to, że zbyt długo kamera na niego patrzy, a on nie chciał cały czas wyglądać tak samo i zmienia jakby tę swoją mimikę w sposób, który go nie da się zinterpretować w obrębie tego świata i rzeczywiście wytłumaczenie, że jest seryjnym mordercą albo kanibalem sprawia, że trochę to jest bardziej wiarygodne. Zresztą jakby w tym świecie wszystko jest możliwe, absolutnie uważam, że czemu nie.
Ale a propos tego, co mówiłaś, czyli tej zróżnicowanej obsady, to ja muszę tutaj dać olbrzymi plusik, ponieważ ten nasz pastor kanibal ma żonę, w której jest absolutnie zakochany i powiem szczerze, ja się też nie ucieszyłam, bo ta żona nie jest szczupła i nie jest wielką pięknością. Jakby też bywają takie filmy, które biorą niezbyt szczupłe aktorki, po czym starają się je tak kręcić, żeby wyszło, że są szczuplutkie, czy w ogóle nie pokazują ich sylwetki. Tutaj oni są absolutnie zakochani, jakby muszą być koszmarni, żeby z nimi przebywać, bo jakby on wygląda, jakby tylko chciał ją zjeść dosłownie lub w przenośni. To mi się też bardzo spodobało. Jakby jeśli mówimy o takich drobnych rzeczach, które sprawiają, że właśnie tego typu mniejsze filmy czasem trafiają do serduszka, to właśnie to, że obsada jest bardziej zróżnicowana i to nie są zawsze tak samo wyglądający ludzie. Więc tak, zgadzam się z tobą, że pod względem obsadowym ten film miejscami zaskakuje i jest też dobrze zaśpiewany. Bo moim zdaniem to trzeba powiedzieć, że możemy tutaj narzekać na bardzo wiele rzeczy i zaraz, ja dostałam obietnicę, że będę mogła zrobić mały rant, więc zaraz już się do niego szykuję. Natomiast ja pod względem muzycznym kilka razy sobie myślałam, fajna piosenka, dobrze zaśpiewana, dobrze wykonana, z energią i będę chciała ją przesłuchać jeszcze raz na płycie, powiedzmy w internecie.
Ja też miałam tutaj takich parę piosenek, które rzeczywiście mi zapadły w pamięć. Zresztą jak sobie teraz odświeżyłam, żeby zobaczyć soundtrack, mówię, a ta była fajna, ta była fajna, ta była fajna i te, które jakby zapadły mi w pamięć, to są przede wszystkim właśnie Wicked Witch of the Middle, ponieważ jest takie stricte musicalowe i chyba też po prostu przez to, jak zostały użyte w tej scenie, ale bardzo mi się podobała ta słodka, dziewczęco, kobieca piosenka Fairy Tale, którą Christine Baranski śpiewa z młodą dziewczynką, która została zaopiekować się barem pod nieobecność swojego taty. Bardzo mi się podobała, z uwagi na taką stricte musicalową ckliwość i kampowość, piosenka piosenka Keeper of Memories, którą właśnie śpiewa Treat Williams, kiedy Christine Baranski pierwszy raz po latach przychodzi odwiedzić jego sklep, no i tam powiedzmy odżywają jakieś resentymenty i uczucia i rzeczywiście rozgląda się wokół i tam jest mnóstwo starych przedmiotów, w których zawierają się te wspomnienia, co sprawia, że właśnie Treat Williams oprowadza ją po tym świecie i przypominają jej o wartości społeczności tak naprawdę. No i oczywiście Christmas on the Square, które jest takim numerem production number otwierającym i zamykającym ten film. I to są rzeczy, które totalnie mi się wbiły w pamięć i uważam, że można sobie je ponucić i przygotować się w ten sposób do świąt. Inne różnie. Natomiast te cztery jak najbardziej.
Znaczy w ogóle mi się wydaje, że jak już mówimy, że są to piosenki pisane przez Dolly Parton, to jedną rzeczą, która on jakby jest takim stempelkiem Dolly Parton, jej piosenki opowiadają historię. Jej piosenki są takimi tradycyjnymi piosenkami, gdzie tam wewnątrz jest jakaś historia i jest jakaś myśl idąca do puenty. I właśnie dlatego te piosenki bardzo często są doskonałe musicalowo i bardzo fajnie się w tym sprawdzają, bo albo są dowcipnym dialogiem, albo prowadzą do fajnej puenty, albo z kolei opowiadają historię w sposób taki, jakby Dolly Parton się wywodzi z tej takiej tradycji górskiej muzyki amerykańskiej. Powiedzieliśmy by góralskiej, ale nie chodzi o instrumenty, tylko chodzi o pewien sposób myślenia o muzyce. I właśnie to są takie tradycyjne utwory, które zawsze opowiadają jakąś mniej czy bardziej smutną historię, które bardzo często mają jakąś puentę. I ja to bardzo czuję w jej twórczości, zwłaszcza tej takiej późniejszej moim zdaniem, że właśnie ona opowiada tę historię. To jest trochę to country, z którego się wywodzi, ale to jest trochę chyba jej własny styl. I to się moim zdaniem bardzo w musicalu sprawdziło, bo ja lubię piosenki, które coś opowiadają i są czymś więcej niż tylko powiedzmy rytmicznym powtórzeniem jakichś myśli. Więc to się moim zdaniem jak najbardziej sprawdziło i chyba gdybym miała wybierać moje ulubione piosenki, to byłyby te same, które ty wymieniłaś, więc tutaj trafiła. No ja w ogóle uwielbiam ta scena z Christine Baranski, która przychodzi do baru, żeby się napić, ale nie ma dorosłego barmana, jest tylko mała dziewczynka i ona pije przy barze, a mała dziewczynka jakby rozmawia z nim jak profesjonalny barman. Jest sceną kompletnie jakby z innego porządku, chociaż urocze, przedsiębiorcze dzieci absolutnie pasują do filmów świątecznych, ale jest i zabawna, i miła, i rzeczywiście świetnie się ogląda.
To ja tutaj dodam tylko, że mam właśnie takie wrażenie, że ten film jest jak Dolly Parton. To znaczy, że Dolly Parton zawiera w sobie wszystkie marzenia Ameryki, wszystkie estetyczne tradycje Ameryki, bo Dolly Parton przecież jest na scenie już, no, chyba ponad 50 lat, tak? Tak byśmy mogli powiedzieć. I wszystkie sprzeczności, które ona ze sobą zawiera, to, że jest najbardziej w ogóle chyba ukochaną gwiazdą amerykańską i obecnie najbliżej chyba, jak to powiedział też Peter Sobczyński, najbliżej narodowego skarbu, jaki Ameryka posiada. To znaczy tego, że absolutnie wszyscy ją kochają, a jednocześnie to jest osoba właśnie o bardzo tradycyjnych wartościach, która ma jednego męża od X lat, który w ogóle nigdy nie przychodzi na jej koncerty i nigdy się nie pokazuje, jednocześnie jest właśnie bardzo osobą bardzo taką przywiązaną do tradycji, ale właśnie na przykład sponsoruje badania, które prowadzą do powstania szczepionki. Wszystko w niej jest, tak? Jakby nie spodziewa, człowiek by się nie spodziewał i to jest też osoba, od której można usłyszeć słowa, że dużo pieniędzy kosztuje wyglądanie tak tanio jak ja. Jakby ma w sobie całe ciepło świata i wszystkie sprzeczności, które targają Ameryką. Moim zdaniem dokładnie to opisuje zarówno Dolly Parton, jak i ten film.
Tak, to znaczy ja się zgadzam, mam wrażenie, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że Dolly Parton jest z jednej strony skarbem takiej Ameryki trochę zapomnianej, czyli tej białej, biedniejszej Ameryki. Tutaj chociażby fakt, że Dolly Parton prowadzi jeden z największych w Stanach programów dowożenia książek dla dzieci z przestrzeni, w których nie mają dostępu do książek. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale zaczęło się od Stanów Zjednoczonych i wywodzi się z tej tradycji country, którą zwykle, no i ona jest trochę na marginesie, ona jest taka amerykańska, ale przychodzi Dolly i Dolly jest taka, że myślimy sobie, kurczę, ale ta kultura ma wartość, ci ludzie mają jakieś wartości, mają jakieś zasady, które chcemy też wszyscy wyznawać i ona jest otwarta i ona nam nie zrobi krzywdy. Dolly Parton nie zrobi ci krzywdy, Dolly Parton nikomu nie zrobi krzywdy. I mam wrażenie, że ona jest takim mostem między dwoma różnymi Amerykami i jakby właśnie zgadzam się, no to jest jedna z takich niewielu rzeczy, na którą wszyscy się mogą zgodzić, tak? Że należy kochać Dolly Parton i że ona to jest skarb narodowy, więc wydaje mi się, i zwłaszcza teraz, mam wrażenie, że to jest paradoksalnie, zwłaszcza teraz, Dolly Parton zresztą wypuściła ten film trochę też dlatego, że promuje własny album świąteczny, więc to się tak ładnie zgrywa, ale mam wrażenie, że teraz przy tych takim atmosferze podziału Ameryki na tej linii właśnie i rasowej, ekonomicznej, geograficznej, Dolly Parton gdzieś tam stoi i mówi spokojnie, wszystko będzie dobrze, jestem z wami. Natomiast to jest moment, w którym ja muszę dokonać wielkiego rantu. I teraz to jest ważne. Ten rant zawiera spoilery do filmu. Jak ja go skończę, to powiem takie głośne, tu kończą się spoilery do filmu, żebyście mogli, nie wiem, jak zaznaczymy na YouTubie, gdzie są te dwa fragmenty, ponieważ nie mogłabym odpuścić tego rantu. W tym filmie są dwie rzeczy, które są moim zdaniem absolutnie koszmarne. I są to rzeczy fabularne. I pierwsza z nich to jest niepokalane poczęcie. I jest to niepokalane poczęcie wynikające z tego, że żona pastora bardzo chciałaby mieć dzieci. Już nawet zebrali pieniądze na leczenie bezpłodności. No, ale jest anioł w okolicy, w związku z tym anioł dmuchnie mgiełką w bliżej określonym kierunku brzucha żony pastora i żona pastora już wie, że spodziewa się dziecka. I co prawda jest to bardzo miłe i takie grzejące w serduszko, to jednak mogę powiedzieć, że z punktu widzenia wszystkich osób zmagających się z problemami z płodnością jest to jeden z najgorszych możliwych tropów kinematografii i zawsze budzi on, no powiedzmy tak po angielsku trigger, tak? To znaczy ogólnie magiczne ciąże są triggerujące dla całego mnóstwa osób i dla całego mnóstwa rodzin i nawet jeśli to się wydaje bardzo świąteczne i wzruszające, bo ostatecznie święta też celebrują narodziny, to jeśli można nie dawać tego wątku w filmie, to lepiej nie dawać tego wątku w filmie. Spokojnie, gdyby się okazało na przykład, że jakieś leczenie się powiodło, to byłoby to bardzo fajne i bardzo super, ale nie, magiczne ciąże są niedobre. Jakby to nie jest fajne. Natomiast druga rzecz i tutaj wydaje mi się już chyba będzie szerzej zrozumiana niż magiczna ciąża, no to główny wątek, w głównym wątku pojawia się element wybaczenia ojcu za oddanie dziecka do adopcji, ponieważ miasteczko mogłoby sobie źle pomyśleć o córce i córka ma jakby, zostaje postawiona w sytuacji, że musi trochę wybaczyć ojcu i zrozumieć jego motywację i uważam, że nie, że to jednak mimo wszystko jest trochę za dużo i jest to trochę za duży kiks, już pomijając fakt, jak to świadczy o tym całym uroczym miasteczku, w którym rozgrywa się akcja, że po prostu dziewczyna z dzieckiem byłaby aż takim skandalem, że nie miałaby życia, to jednak oddanie dziecka do adopcji, nawet jeśli to dziecko się znajduje po latach, jest czymś wbrew woli matki, jest czymś tak traumatycznym, koszmarnym, trudnym do jakiegokolwiek wytłumaczenia, że po prostu argument nie zna się go argumentu, więc nie możesz się wypowiadać, nie trafia i nie działa i uważam, że to jest toksyczne i uważam, że naprawdę można było wymyślić jakiś inny schemat. Gdyby tam chociaż pojawił się element jej własnej decyzji, że dla dobra dziecka oddaje do adopcji, że nie czuje się na siłach, to byłoby to wtedy bardzo urocza historia o tym, że po latach jakby spotyka się ze swoim synem i okazuje się, że mogą nawiązać więź. Ale kiedy jest to wbrew woli dziewczyny, ojciec oddaje dziecko do adopcji, ona go nie może źle osądzać, no to nie, sorry, może, absolutnie. Jeśli ktoś oddaje twoje dziecko do adopcji, bo uważa, że ludzie będą gadali po kątach, to masz prawo mieć do niego pretensje do końca życia jego, swojego i tego dziecka.
Tak, zwłaszcza, że w filmie tak operującym jakąś bezczasowością, w której nie ma absolutnie żadnych podziałów, w których nie ma ekonomicznych nierówności zasadniczo, bo Dolly Parton jest piękną bezdomną. W filmie, w którym wszystko jest cukierkowe, nagle pojawia się właśnie w tym idealnym miasteczku, pojawia się element jakiegoś wykluczenia ze względu na coś, to jest po pierwsze, który zupełnie nie pasuje jakby do tego, w jaki sposób kreowane jest to miasteczko, ale po drugie, jakby jeszcze zrozumiałabym, gdyby ta historia miała jakiś retro odcień, to byłoby tandetne, ale wiedzielibyśmy, że no nie wiem, są lata 50. i wtedy tak się załatwiało, nie wiem, rzeczy, tak? To znaczy wtedy była taka, a nie inna męskość, były takie, a nie inne role, były takie, a nie inne promowane przez telewizję, media, ale po prostu też przez edukację, podziały płciowe, role płciowe, tak? I przecież właśnie z lat 50. wywodzą się te najbardziej smutne życiorysy dorosłych kobiet albo kobiet, które wchodziły w dorosłość w tamtym czasie, to jeszcze bym nawet to zrozumiała jakby sam kontekst. Z tego, co jest przedstawione w filmie, nie wynika absolutnie nic i nic nie ma na usprawiedliwienie tej sytuacji. To też tak jak Kasia mówi, to jest totalny trigger i to też nie jest tak, że musiało to być zupełnie w ten sposób rozwiązane. To mogło być nawet w ten sposób rozwiązane jak w klasycznej powieści Jane Austen, czyli że ojciec po prostu zabronił spotykać się Krystyn Barańskiej z jej byłą sympatią, że coś tam się jeszcze wydarzyło, na przykład, że po prostu kazał jej wyjechać na studia. Wiecie, takie rzeczy, że naprawdę realnie mogą zniszczyć komuś życiorysy, chociaż nie są tak tragicznymi i traumatycznymi wydarzeniami. Tymczasem zdecydowano się na absolutnie absurdalny krok, który mało tego właśnie dzisiaj może triggerować bardzo dużo osób i to jest bardzo niefajne.
Dobrze, to koniec spoilera. Tu kończy się spoiler. Podejrzewam, że ludzie, którzy przeskoczyli ten spoiler, teraz się po prostu będą siedzieli i myśli, co tam było takiego. Powiem szczerze, że dla mnie to było ciekawe przeżycie. Tak się zastanawiam, to już zupełnie na marginesie i chyba tak trochę pod koniec refleksji nad tym filmem, czy się zdecyduje Netflix na kolejne musicale. Dlatego, że po tym musicalu było widać, że budżety Netflixowe, przynajmniej na filmy świąteczne, stawiają nas tak gdzieś pomiędzy, prawda, robieniem filmu telewizyjnego, a chociażby filmu, którym jest miejsce na production number, w którym można zebrać w jednym miejscu więcej niż dwie osoby, co się wcale tak często nie zdarza przy tych musicalach telewizyjnych. Więc jestem bardzo ciekawa, czy pójdą dalej. Bo to jest ciekawe, bo to jest rzeczywiście trochę w rozkroku, nie? Pomiędzy jakimś telewizją na żywo, teatrem, a rzeczywiście takim legitnym musicalem, gdzie mamy po prostu film, który korzysta z tej konwencji.
No jest to film bardzo osobny i tutaj właśnie może wrzucę ten cytat, który przeczytałam, bo bardzo mi się podobał. Przeczytam go po angielsku, może potem spróbuję przetłumaczyć. It's a bat, the sort of bat that knows what it is. Campy rather than camp. Campy is camp with a diploma and a martini. To znaczy, że jest to film... tak zły, który wie, że jest zły, raczej campy, czyli taki bawiący się w kampowość niż kampowy sensu stricto, i jednocześnie oznacza to tyle, że ma dyplom z kampowości i może sobie popić martini i być totalnie pijany własną kampowością. Bardzo mi się to spodobało, bo rzeczywiście ujmuje jakąś taką esencję dziwaczności tego filmu, tak? Bo żeby powiedzieć, że on jest kampowy, to jest trochę za mało. Kampowy to jest Amerykanin w Paryżu, to jest balet, to musi być powaga. W tym takim lekkim podejściu do kampu właśnie ujawnia się taka nonszalancja, z jaką ten film jest zrobiony, i uważam, że to jest gdzieś tam jego siła. Chociaż no nie ukrywam, że ja bym chyba do tego filmu wracać nie będę. To nie jest taki film, do którego miałabym jakieś bardzo ciepłe uczucia. To jest raczej taki film, który ciekawie było zobaczyć i poznać coś nowego.
Tak, no tutaj on się, wydaje mi się, że ta jego specyfika wynika także z bardzo głębokiej świadomości, jak się ogląda produkcje świąteczne na Netflixie. Dlatego, że niezależnie od tego, czy to są filmy świąteczne, czy to są właśnie musicale, czy specjale świąteczne, no to Netflix daje sobie sprawę, że ludzie, którzy je oglądają, to nie jest ta potencjalnie tradycyjna widownia. Bo to jest trochę tak, że potencjalnie tradycyjną widownią produkcji typu Świąteczny Książę, czy jakieś Święta z Widokiem, Święta w Domu, Święta poza Domem, Święta na Placu, byli widzowie Hallmarku, czyli dosyć konserwatywni, biali mieszkańcy Ameryki w wieku mniej więcej średnim. Kiedy te filmy zaczęły trafiać do streamingu, zaczęli oglądać liberalni 30-latkowie, dla których było to takie kompletne odmóżdżenie, takie chipsy dla mózgu, coś co leci w tle, coś co ostatnio spotkałam się z cudownym określeniem ambient TV, które nie wymaga za bardzo poświęcania temu uwagi. I to się stało do pewnego stopnia takim kultowym oglądaniem filmów, które są złe. I Netflix to doskonale wyczuł. Zaczął obok produkcji Hallmarka sprowadzać na swoją platformę także produkcje własne, które absolutnie się w to wpisują stuprocentowo, nie chcą być lepsze od tego, co proponował Hallmark, i to się gdzieś w to wpisuje. I to rzeczywiście to, co mówiłaś, że nie chcesz do tego wracać, jednorazowość też się w to wpisuje, bo co roku musi być 40 nowych tych filmów. Nikt nie wraca do dawnych filmów, bo to nie ma sensu, one są kompletnie jednorazowe i nawet po jednym obejrzeniu do końca nie mamy wrażeń, żebyśmy cokolwiek obejrzeli, bo to tam jest aż tak mało jakiegoś nowej fabuły. Natomiast być może będzie też trochę tak, że trochę osób zacznie oglądać ten film właśnie ze względu na tą jego campy wartość, jako tą śmieszną rzecz, którą oglądasz w okolicach świąt. Więc może być jeszcze tak, że będziemy słyszały o Dolly Parton Christmas on the Square 2 Powód Ojca.
Wiesz co, w ogóle mam takie poczucie, że niektóre z tych sequeli już są potem jeszcze bardziej absurdalne. I przy czym, jeżeli myślę o Zamianie z Księżniczką, który jest w sensu stricte absurdalny, ale druga część jest jakby przeszła moje wszelkie oczekiwania, jeśli chodzi o absurdalność, to tak nie umiem sobie wyobrazić drugiej części filmu takiego, jakim jest Christmas on the Square. Po prostu nie umiem sobie wyobrazić, co jeszcze by tam można było dorzucić do tego kotła świątecznego. Ale jakby nie, to nie jest moja rola, żeby to wyobrażać sobie. Na pewno
Dolly Parton to musi wymyślić.
Dolly Parton to musi wymyślić. W ogóle jakiś Amerykanin, bo to też jest jakby głęboko w ich duszy zakorzenione. To połączenie Dickensa z Rogerem Hammersteinem i jakąś taką wizją właśnie teksańską, purytańską, wszystkim po prostu ze środka. Ja tego po prostu jako taka Polka z Katowic nie umiem sobie wymyślić. Nie mogę.
No bo wy tam nie macie rynku w Katowicach za bardzo.
No tak to wyszło, no takie miasto. Takie miasto bezrynkowe.
No i dlatego nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić po prostu.
Symulujemy teraz. Chciałam powiedzieć, symulujemy, nawet jest taki mały ryneczek. No ale tak, no to jest miasto, które budowane za czasów, że tak powiem, socjalistycznych, czy tam wtedy rozwijane, i po prostu zgromadzenia publiczne były B, a rynek to jest miejsce zgromadzeń publicznych. To też u nas się nikt nie gromadzi na rynku. Nie ma szans.
I słuchajcie, i w ten piękny sposób przejdziemy od budowy jednego miasta do budowy innego
bardzo
miasta.
Ładny.
Ładny segway zrobiłam. Boże, jaka jestem się dumna. Ponieważ już chyba wystarczy nam tego cudownego musicalu Dolly Parton i przeniesiemy się do St. Louis. Do musicalu absolutnie totalnie klasycznego. Ja tutaj muszę powiedzieć na samym początku, bo jedna rzecz, która mnie szokowała, i to szokowała mnie jakby na takim poziomie egzystencjalnym. Otóż Spotkajmy się w St. Louis weszło do kin w 1944 roku. I kiedy Polak patrzy na 1944 rok, to ma takie, co? Jak to film kolorowy, radosny, jakby celebrujący życie i rodzinę wchodzi do kin w 1944 roku? W 1944 roku dzieje się tylko jedna rzecz. Jest wojna, jest powstanie warszawskie. Jak to reszta świata żyje? I myślę, że to jest ciekawe. To znaczy, ja bardzo często mam tak, że zachęcam ogólnie różne osoby, żeby zwracały uwagę na filmy, na książki, które powstają w innych krajach świata wtedy, kiedy w Polsce trwają działania wojenne, czy w Europie właściwie trwają działania wojenne, bo to bardzo zmienia perspektywę.
Tak, o tym też pisał autor książeczki o St. Louis, którą tutaj przeczytałam, Damian Devan. tam w bibliografii, mówił o tym, że to nie jest tak, że Ameryka tej wojny nie poczuła. Oczywiście na pewno nie poczuła jej tak jak Polacy, wiadomo, nie ma takiej szansy, ale że film opowiada o cieple, rodzinie, miłości, podczas gdy rok 44, no to już jest Ameryka jakby na pełnej wchodzi w wojnę i wchodzi w działania wojenne i że właśnie bracia, rodzice, czy tam ojcowie, mężowie jadą na wojnę i w 44 roku Amerykanie też potrzebowali tej rozrywki, czegoś takiego, co ukoi ich takie emocje, które wywołało właśnie rozstanie z bliskimi przede wszystkim. Sam autor właśnie mówi, że pochodzi z wielodzietnej rodziny. Oprócz jego była chyba szóstka czy siódemka i dwóch mężów od jego sióstr, jego ojciec i jeszcze ktoś z rodziny wyjechał właśnie na wojnę i ta tęsknota. Mimo tego, że oczywiście w tym filmie tego nie czuć, to czuć potrzebę ukojenia duszy. Zdecydowanie.
Sama historia powstania tego filmu, bo ponownie ja tutaj jestem osobą od streszczania filmów i streszczenie Meet Me in St. Louis jest dosyć trudne, ponieważ jest to historia jednej rodziny, która mieszka sobie w St. Louis i są tam raz, dwa, trzy, cztery córki i dwóch synów, czy jeden syn? Tak, są tam cztery córki i jeden syn i cała rodzina wyczekuje w napięciu przez różne miesiące swojego całego roku otwarcia wystawy światowej, to się World First nazywa, to była wystawa, którą zorganizowano z okazji zakupu Luizjany. I jest to początek XX wieku, to są pierwsze lata XX wieku, jeszcze przed pierwszą wojną światową. To jest zapis normalnego życia. Oczywiście jest tam no taki wątek romantyczny, jedna siostra ma ukochanego, którym jakby wiadomo, że się oświadczy, ale ma duże problemy z tym, żeby wyartykułować to oświadczenie. Druga siostra podkochuje się w sąsiedzie z domu obok, a jakby takim elementem dramaturgicznym w całym tym życiu rodziny, to wizja, że trzeba będzie się z tego St. Louis, które jest miasto, wtedy to jest taka trochę dziura, no nie ukrywajmy, przeprowadzić do Nowego Jorku, czyli przeprowadzić się do zupełnie innego świata, co oznacza porzucenie towarzystwa, porzucenie tradycji i co staje się takim, no i właściwie jedynym takim naprawdę dramatycznym wątkiem w całym filmie. Rodzinę obserwujemy w takich długich scenach, w różnych parach roku, zaczynamy latem, a potem mamy na przykład Halloween i Święta Bożego Narodzenia i patrzymy na to życie i rzeczywiście ta taka narracja epizodyczna bierze się stąd, że u zarania jakby pomysłu na cały musical była seria opowiadań, właśnie takich opowiadań dotyczących życia jednej rodziny w jednym domu przy konkretnej ulicy w St. Louis, które cieszyły się dużą popularnością. Każde opowiadanie to był jeden miesiąc życia i właśnie jakby z tego wyszedł pomysł, żeby może przerobić to na scenariusz, a dalej przerobić to na musical.
Tak jest. Tutaj to są opowiadania, żeby od razu powiedzieć, Sally Benson, Kensington Stories. I zresztą sama Sally Benson przygotowała jedną z wersji scenariusza. Natomiast nie jej scenariusz został zaadaptowany, ale ona ciągle tam próbowała jakieś zmiany do tego scenariusza nanosić. Przy czym no ważne jest, że rzeczywiście praca nad Meet Me in St. Louis pokazuje bardzo dobrze, w jaki sposób Hollywood traktowało scenarzystów. To znaczy, to byli ewidentnie wyrobnicy. My dzisiaj uważamy bardzo często, że bez scenariusza nie ma dobrego filmu, no chyba, że film jest arthouse'owy, tak używam pewnych skrótów myślowych, ale który tego scenariusza jakoś bardzo nie potrzebuje, ale takie typowe amerykańskie kino hollywoodzkie, no to opiera się na tych scenarzystach. Do dziś ten scenarzysta jest uważany za bardzo ważnego twórcę czy twórczynię filmu. Tymczasem wtedy właśnie wymieniało się tych scenarzystów czy autorów scenariusza jak rękawiczki, albo jednocześnie nad scenariuszem pracowały duety, pojedyncze osoby i po prostu żonglowało się tymi scenariuszami w ten sposób, żeby to jak najbardziej odpowiadało wizji wytwórni. No oczywiście jest to musical MGM-u i trzeba powiedzieć, że MGM to jest wytwórnia, w której robi się piękne rzeczy, ale rzeczy niespecjalnie ingerujące w rzeczywistość amerykańską. To znaczy, tak, to był musical, który miał koić duszę w okresie wojennym, ale jednocześnie w żaden sposób nie był zaangażowany w rzeczywistość amerykaną. Tak, i MGM jest po prostu było specjalistą. Studio MGM to po prostu było takie miejsce, gdzie rzeczywistość nie istniała. Istniała tylko ta wykreowana rzeczywistość studyjna. No i oczywiście trzeba też powiedzieć, że to był film bardzo drogi, w którym wszystko poszło źle. Wszystko, co miało pójść źle lub mogło pójść źle, poszło źle, a wszystko, co mogło pójść dobrze i powinno pójść dobrze, też poszło źle. I tutaj nie mówię tylko o tych legendarnych historiach z Judy Garland, która już zaczynała sprawiać problemy na planie z uwagi na swoje też już rozwijające się uzależnienie od tabletek różnego rodzaju, ale też między innymi przez wspaniałą twórczynię roli najmłodszej sióstr, czyli Tutti, którą grała Margaret O'Brien, jest absolutnie rozkoszna. To jest jedno z tych dzieci filmowych, które się zapamiętają świętuje na lata. Jest przewspaniała, dlatego też ta sekwencja halloweenowa, która jest poświęcona przede wszystkim jej, jest no, dla mnie fantastyczna, taka entertaining, dostarczająca jakby serce tutaj tej rozrywki samego tego filmu. Zresztą Minelli nakręcił ten film właśnie ze względu na to, że zobaczył te sceny w scenariuszu i powiedział sobie tak, dlatego chcę ten film nakręcić. No i Margaret O'Brien miała problemy z zębami, za dużo filmów nakręciła w tym roku, mama ją wzięła, więc nie było jej na planie kilkanaście dni, produkcja musiała zostać wstrzymana, kiedy się z powrotem pojawiła, to aktor, który grał dziadka, grał w innym filmie, jego też nie było, potem kiedy on wrócił, to Judy Garland zasnęła w porze, kiedy powinna grać. Jakby to się tak ciągle toczyło, że te odwołane dni zdjęciowe narastały, budżet narastał, ale ostatecznie kilkukrotnie zyski jakby przekroczyły budżet. To jest tak, to był jeden z największych sukcesów wtedy MGM-u i Artura Frieda, jego jednostki.
A to jest w ogóle fascynujące, bo wydaje mi się, że bardzo wiele osób kojarzy sukces musicalu z tym, że musi być to musical albo opowiadający o rzeczach wielkich, albo wielki ze względu na dekoracje, albo wielki ze względu na ilość postaci. Natomiast tak naprawdę to jest musical stosunkowo kameralny. Znaczy jakby większość wydarzeń istotnych dzieje się w przestrzeni jednego domu. Większość interakcji mamy naprawdę w bardzo skromnej grupie osób, czyli rodzina, ci zalotnicy, służąca. To jest właściwie tam, nie ma żadnych potencjalnie wielkich scen. I rzeczywiście to, co mówiłaś, że jest to taki świat, który nie ma wielu stycznych punktów z życiem codziennych Amerykanów. No to bardzo wyraźnie od pierwszych scen tak naprawdę wchodzimy w obrazek. Tam są takie karty, które nas przenoszą w kolejne miesiące. Przechodzimy z obrazka do domu, do konkretnej sceny, ale cały czas pozostajemy w estetyce takiej ładnej miniaturki, takiego ładnego obrazka. Także ten technicolor tutaj zastosowany już na pełnej, że się tak wyrażę, jest bardzo wyraźnie oddzielający jakby od rzeczywistości kolor. Są bardzo wyraźne, bardzo dobrane tak, żeby biły po oczach, bardzo takie właśnie te, co mówiłaś, ta zielona i czerwona sukienka, które kodują już na zawsze, jak będą wyglądały kolorystycznie święta. I to jest bardzo ciekawe, a jednocześnie, jeśli się to tak ogląda z tą świadomością, że jest to film kręcony w latach 40., to z jednej strony mamy rodzinę na początku XX wieku, ale z drugiej strony mamy przecież ewidentnie typową rodzinę z lat 40. To znaczy, trochę są nieobecni mężczyźni, brat wyjeżdża na studia, jest żegnany, ojciec cały czas pracuje, jest trochę nieobecny w życiu domu, przeważają kobiety i dziadek, który z różnych powodów jakby nie mógł pójść do pracy, nie mógł pójść na wojnę, jakby w takim domyśle psychologicznym. Podejrzewam, że w bardzo wielu rodzinach wtedy jedynym mężczyzną pod ręką był dziadek, a jednocześnie jak patrzymy na przykład na Judy Garland i na bohaterkę graną przez Judy Garland i na absolutnie cudowną scenę, w której gasi światła w kolejnych pokojach z chłopakiem, który bardzo chce, żeby ją pocałował, to bardzo wyraźnie widać, że to nie jest nastolatka z początku XX wieku, tylko to jest absolutnie współczesna nastolatka. I to jest jedna z bardziej urokliwych rzeczy w tym filmie. To znaczy on z jednej strony ucieka od rzeczywistości, jakby przenosi nas w te bezpieczne czasy, zanim wszystko się wydarzyło tak naprawdę, a z drugiej strony pod względem psychologicznym, pod względem pokazywania interakcji między bohaterami, ich ambicji, ale także takich drobnych zachowań, mówi, to jest historia o waszej rodzinie, to jest historia o tym, że wszystkie nastolatki zawsze chciały znaleźć sobie fajnego chłopaka i się z nim zaręczyć, albo całować pod drzewem, albo znaleźć jakiś fajny sposób, żeby spędzić razem czas. Chociażby scena, moim zdaniem, dosyć dobrze pokazująca ten taki jakby podwójną historyczność tego filmu, to scena, kiedy dziewczyna czeka na telefon z Nowego Jorku od swojego ukochanego. Jest to absolutnie prześmieszna scena, gdzie cała rodzina czeka, aż ona jak się dogada przez telefon, ale czekanie na telefon w ten sposób, to jest to czekanie także z lat 40. i 30. To znaczy wtedy, kiedy to rozmawianie przez telefon z ukochanym chłopakiem stało się powoli tą rzeczą, która była absolutną normą. To moim zdaniem jest bardzo ciekawe i tak właśnie to, co mówisz, że to z jednej strony się nie przykleja absolutnie do życia. To jest ten świat, do którego uciekamy, to jest ten taki piękny, kolorowy, cukierkowy świat, ale z drugiej strony pod względem psychologicznym to jest takie, że możemy powiedzieć i popatrzeć, ej, to jest zupełnie jak u nas w rodzinie.
I tutaj ja bym chciała zrobić taki krótki ustęp o samym reżyserze tego filmu. Na pewno go znacie, jeżeli jesteście też fanami i fankami musicali, no bo mówi się o Minellim jako o specjaliście od musicali, mimo tego, że większość swoich filmów zrealizowanych właśnie dla MGM-u zrealizował nie musicalowych, tak? Natomiast no te jego wybitne musicale albo mniej wybitne, bo na przykład Jolanda i Złodziej to nie jest jakieś bardzo wielkie dzieło sztuki. Do Pirata też można mieć sporo zastrzeżeń, natomiast Meet Me in St. Louis, no jest to chyba jego, moim zdaniem, najwybitniejsze dzieło, bo też Amerykanin w Paryżu jest mocno, że tak powiem, keliowski, w tym sensie, że tutaj te dwie osobowości twórcze się starły. Natomiast tu ten Minelli, to jest jego trzeci film dopiero, drugi musical. Trzeba powiedzieć, że jego pierwszym filmem zrealizowanym dla MGM-u był Cabin in the Sky, czyli film, który był bardzo ciekawy, może kiedyś się uda nam do niego wrócić, to jest musical z wyłącznie czarną obsadą i też targetowany pod czarną publiczność. A tutaj pojawia się jakby zupełnie innego typu musical, czyli właśnie ten rozbuchany, ale kameralny jednocześnie. I to, jak Minelliemu się udało połączyć ze sobą te dwa światy, jest moim zdaniem absolutnie unikalne. Bo rzeczywiście to nie jest przypadkowe, że wszystko się dzieje w jednym domu, dlatego że scen w samych opowiadań, które się w tym domu nie dzieją, było w opowiadaniach dużo, dużo więcej. Natomiast one zostały wszystkie wyrzucone ze scenariusza i tworzy się takie poczucie właśnie ciepła tego domu i takiej bezpiecznej przestrzeni, w której każde zło może zostać unicestwione i zneutralizowane poprzez miłość, ciepło, relacje rodzinne i tak dalej. I też sam ten dom jest wybitnie bohaterem tego filmu. Na przykład Minelli się uparł, żeby ta scena fantastyczna, rzeczywiście tak jak powiedziałaś, gaszenia świateł, była nakręcona w jednym ujęciu. Co jak wiadomo, w kinie studyjnym i też z użyciem sprzętu tamtego czasu było wyzwaniem. Kręcono ją 4 dni, albo raczej nakręcono ją w pierwszym ujęciu, natomiast próby trwały 4 dni. To znaczy tak, żeby ta kamera mogła jeździć między tymi pokojami, czy między tymi wykreowanymi pokojami, by można było przechodzić za Judy Garland i jej apsztyfikantem od pokoju do pokoju, żebyśmy mogli poczuć to narastające napięcie, jakie jest między nimi. Takie jednocześnie niewinne, ale też właśnie bardzo nastolatkowe to poczucie, że po prostu jak on mnie teraz nie pocałuje, to wszystko będzie stracone. To musiał być ten moment. No i rzeczywiście Minelli po raz pierwszy pracował z kolorem i mu się to pięknie udało. Zresztą tutaj były negocjacje dotyczące właśnie koloru tych sukienek. To znaczy tutaj doradczyni od Technicoloru powiedziała: nie, to nie wyjdzie, te kolory ci nie wyjdą w tej taśmie. On mówi: dobra, spróbujmy. I rzeczywiście udowodnił, że pięknie zieleń lśni na ekranie i tak samo ta czerwień sukienki Judy Garland pięknie lśni. I to jest też film, który pokazał, że Judy Garland jest nie tylko utalentowaną twórczynią, ale też piękną osobą. A w tamtym czasie uważano Judy Garland za brzydkie kaczątko. Porównywano ją bez przerwy do innych aktorek zatrudnionych przez MGM, m.in. do Lany Turner. To jest pierwszy film, gdzie Judy Garland na pełnej mogła wejść ze swoją osobowością, swoim talentem, dostała bardzo dużo własnych piosenek. Makijażystka w końcu nie nakładała jej jakichś nakładek na zęby wyrównujących, jakichś sztucznych nosów, żeby ją udoskonalić, tylko właśnie uwypukliła jej naturalne piękno, wobec czego Judy Garland rzeczywiście nigdy nie była tak piękna jak w tym filmie, co podkreślają właśnie też ujęcia Minellego, który bardzo dużo uwagi rzeczywiście jej poświęcił, dużo zbliżeń, dużo takich czułych spojrzeń z boku, że nawet jeżeli ona nie jest w centrum kadru, to gdzieś tam ten wzrok wędruje ku niej. Nic dziwnego, oni też potem oczywiście mieli romans, więc też bardzo często te relacje między twórcami, którzy ze sobą nawiązują no właśnie jakąś romantyczną relację, wpływają na film. Oni zresztą potem stali przecież mężem i żoną, przy czym rzeczywiście widać całą miłość po prostu, jaką i takie narastające uczucie Minellego do Garland widać w tym filmie, że wreszcie ona dostała kogoś, kto potrafił docenić jakby pełen pakiet jej możliwości i całą, jaka ona jest.
Ja jeszcze muszę powiedzieć tak z mojego punktu widzenia, że zdałam sobie sprawę oglądając ten film, że jest to film, który cudownie pokazuje bardzo zróżnicowane kobiety. A właściwie od dziewczynki do matki i daje im dużo więcej przestrzeni, miejsca działania i właśnie, tak jak sama mówiłaś, że czule patrzę nie tylko na Judy Garland, także właśnie na tą młodszą siostrę. Także jest absolutnie przepiękna scena, kiedy przychodzi ojciec powiedzieć, że przeprowadzają się do Nowego Jorku i wszyscy trzaskają drzwiami, po prostu się rozchodzą. Żona zostaje, zaczyna grać na pianinie znaną im obojgu piosenkę, najpierw taki trochę za wysoko, potem się do niego dostosowuje, bo on nie jest w stanie śpiewać do tak wysokiego dźwięku. I tam wtedy też masz takie poczucie, że to ona jest osobą, która tak naprawdę podejmuje decyzję. I to mnie zauroczyło w tym filmie. Jakby, że on i fabularnie, i pod względem tego właśnie, jak ustawia kamerę, jak patrzy, jak jest tam takie świetne ujęcie, kiedy obie siostry śpiewają przy fortepianie i kamera patrzy tak trochę z boku. To jest takie rzadkie ujęcie w klasycznym filmie, bo tak trochę pod kątem. I właśnie widać, że chce nam pokazać te dwie dziewczyny i ma do nich mnóstwo sympatii, bo to jest taki film, w którym czujesz, że jest mnóstwo sympatii za kamerą do ludzi, którzy są przed kamerą i mimo tych wszystkich wybojów po drodze. A jeśli chodzi o Judy Garland, to mam też takie poczucie, że w tym filmie nie tylko ona fantastycznie wygląda, ale rzeczywiście, jak ona śpiewa Have Yourself a Merry Little Christmas, to jest blisko tego, żeby zrozumieć, dlaczego ona się tak wybiła spośród wielu, wielu innych kobiet, które wtedy śpiewały. Bo jest coś takiego w jej głosie, w jego głębi, w akcentowaniu. To jest piosenka świąteczna, w której jest jednak nadzieja, że wszystko może będzie dobrze, ale jest także jakiś porażający smutek, bo to wcale nie jest wesoła. To jest fascynujące. Znaczy, dla mnie to, jak ona to śpiewa, to jest jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego Judy Garland, mówię, to posłuchaj sobie, obejrzyj tą jedną scenę, posłuchaj sobie tej piosenki, to to zrozumiesz, że ona zasadniczo rzecz biorąc miała bardzo mało konkurencji pod niektórymi względami w ówczesnym Hollywood, a nawet i potem.
To jest w ogóle ciekawe, że o tej piosence też wspominasz. Ona oczywiście, zapominamy też, że ona jest z tego filmu i została specjalnie dla niej napisana, ale to też jest piosenka, która miała zupełnie inny tekst, który był potwornie, potwornie smutny. Natomiast Judy Garland powiedziała, że nie, on nie może być taki smutny i moim zdaniem to wyszło na dobre, w tym sensie, że ona ten smutek nadała przez swoją interpretację, a nie przez oczywistość, jaka mogłaby się zawierać w tekście. I rzeczywiście jest to niezwykle przejmujące, ale też mimo tego całego no, bólu i takiego przemożnego bólu, jaki w tym głosie Judy Garland od zawsze był, to ona potrafi też po prostu bardzo dobrze zabawiać jakby publiczność. I najlepszym dowodem jest jej flagowa piosenka, która potem była wykonywana chyba na wszystkich jej występach w Londynie, w Nowym Jorku, wszędzie gdzie śpiewała, czyli The Trolley Song. Specjalnie w ogóle dla tego numeru był zaprojektowany nowy rodzaj tramwaju, żeby można było się przemieszczać swobodnie, żeby ludzie mogli tańczyć, tak, jakieś specjalne platformy. I taka piosenka, która wydaje się błaha, wydaje się o niczym, taką po prostu radosną piosenką, jest zmieniona w radosne oczekiwanie i też w pełne niepokoju oczekiwanie, czy jej ukochany zdąży na tramwaj. I jakby to, jakby że ona zaczyna dopiero śpiewać, kiedy już się orientuje, że jemu się uda zdążyć na ten tramwaj i wtedy dopiero jest taka radosna, po prostu podsyca i podjudza całą publiczność, żeby poczuła tą radość i ekscytację razem z nią. Moim zdaniem nikt tak nie mógł jak Judy Garland zaśpiewać i zresztą to podkreśla bardzo dużo chyba też ludzi z tamtych czasów. Gene Kelly też powiedział, że nigdy nie spotkał równie utalentowanej osoby, no nie ma tego polskiego odpowiednika, entertainer, tak? Kogoś, kto tak potrafiłby zaangażować publiczność, że nie ma drugiej takiej osoby. To samo powiedziały osoby z planu, nawet drugo-trzecioplanowe, że po prostu praca z nią to była praca jakby z jakimś takim wyższym rodzajem talentu, który nie jest wyłącznie wypracowany, ale na który składa się mnóstwo innych okoliczności.
Tak, ale to wydaje mi się, że ten film to bardzo dobrze pokazuje, bo to jest film, który ma bardzo porządną obsadę. Wszyscy tam świetnie śpiewają. Ogólnie gra aktorska... Ja nie cierpię dzieci w filmach, no taka jestem. Tak już mam. Zwykle dzieci mnie irytują. Tu gra aktorska dziecięca jest fenomenalna. Jest bardzo trudno zagrać 5-letnie dziecko, tak żeby ono było autentyczne i żeby na wieżę musi się wypływać do Nowego Jorku, mogło powiedzieć, to muszę wykopać wszystkie lalki z cmentarza i to zajmie mi cały miesiąc. To jest jedna z moich ulubionych kwestii w tym filmie, więc tam wszyscy są dobrzy i bardzo świetnie się grają te emocje pomiędzy bohaterami, tak? Takie, że czujemy, że wchodzimy do rodziny, ale jak jest scena, w której jest bardzo dużo osób i jest z nimi Judy Garland, to uwaga, grawituje do niej. Wszyscy są wtedy obok. I to jest naprawdę rzecz, której się nie da nauczyć. Jakby można bardzo długo uczyć kogoś śpiewania, tańczenia, ale tego, że jeśli jesteś w scenie, to jesteś ty i wszyscy inni, to trzeba mieć. To po prostu jest coś takiego, no to jest trochę ta nieuczciwość bardzo często, że są ludzie, którzy są bardzo utalentowani i tego nie mają i zawsze będą grać gdzieś tam na drugim planie. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tak jak już mówimy o takich scenach, które są fajne, bo wydaje mi się, że po to mamy ten podcast, to ja uwielbiam scenę balu. Jest to absolutnie cudowna scena balu i chciałabym tutaj podać anegdotę z mojego życia, ponieważ ja pamiętałam scenę z karnecikiem. Jakby tutaj będzie uwaga, jest scena balu, gdzie obie siostry chcą zrobić na złość dziewczynie, która pochodzi z Nowego Jorku i chyba przyjdzie na ten bal z chłopakiem, który powinien się zalecać do tej starszej siostry i wypełniają jej karnecik takimi najgorszymi możliwymi tancerzami, po czym ona przychodzi, okazuje się niesamowicie miła i niesamowicie pomocna i taka dojrzała i mówi, no przecież wszyscy wiemy, jakie są między nami emocje i bohaterka grana przez Judy Garland jest zmuszona do zagrania zatańczenia na tym ostatnim świątecznym balu ze wszystkimi najgorszymi tancerzami w mieście. I ja widziałam tę scenę będąc dzieckiem, nie wiedziałam, z czego ona jest i przez lata nie wiedziałam, że ta scena istnieje i nie byłam w żaden sposób w stanie jej zidentyfikować, a było to przed czasami Google'a. I słuchajcie, i jak pamiętam, jak kilka lat temu ją w końcu zidentyfikowałam, to byłam tak szczęśliwa.
Mi się ona też kojarzy z Anią z Zielonego Wzgórza w chyba jednej z części, pierwsza chyba, w pierwszej albo w drugiej części tej klasycznej ekranizacji Ani z Zielonego Wzgórza też jest taki bal z karnecikiem i tam Ania po raz pierwszy jest. Bardzo mi to jest też taki period pis, nie? Że od razu jakby ustawia też tę historię.
Ale moim zdaniem ta scena jest w pewien sposób przetworzona w pamiętnik księżniczki, gdzie ona szuka ukochanego i chyba dokładnie ten sam układ tancerzy, to znaczy jeden nadmiernie entuzjastyczny, jeden za wysoki, jeden za młody. To jest chyba taki, wiesz, ustalony na zawsze zestaw złych tancerzy dla młodej kobiety w filmie.
Ja też, jeśli chodzi o ulubione sceny, to chciałabym dodać, że to nie jest też częste w amerykańskim kinie klasycznym, żeby drugi plan miał charakter. Bardzo często drugi plan jest bardzo typologiczny, to znaczy ktoś jest zły, ktoś jest dobry, ktoś przeszkadza, ktoś pomaga. Tymczasem Minelli to była taka osoba, porównywano się go do Viscontiego na przykład, albo do Maxa Ofulsa, pod kątem jakby tego bogactwa przepychu ekscenizacyjnego. Ale też wydaje mi się, że Minelli miał coś z Visconti wspólnego, jeśli chodzi właśnie o to nadawanie życia i charakteru postaciom drugoplanowym i w ogóle nadawanie takiego mięsa, byśmy powiedzieli dzisiaj, może nie wegańsko, ale takiego, żeby to nie była wata, tylko żeby rzeczywiście ten świat był wiarygodny poprzez sceny, które były absolutnie nieznaczące w kontekście fabuły. I tutaj moje dwie ulubione sceny to jest oczywiście scena testowania keczupu przez wszystkich po kolei członków rodziny. Tu za słodki, za słony, za gęsty, za mało gęsty. I to też nam coś mówi w sposób, jaki oni wyrażają swoje uwagi. Nawet ci obecni, za których wypowiada się uwagi, mówi nam dużo o relacjach w tej rodzinie i jacy są członkowie jej rodziny, łącznie z służącą, czy też pomocą domową, która jest członkiem oczywiście rodziny, członkinią rodziny. I to jest jedna z tych scen, która jest oczywiście, ma duży potencjał taki komiczny. A druga scena, i moim zdaniem to jest coś absolutnie wspaniałego, to jest właśnie ta scena, o której mówisz, kiedy śpiewa małżeństwo numer You and I. Notabene aktor nie potrafił śpiewać tutaj, ten grający ojca, więc tę piosenkę zaśpiewał sam Arthur Freed, ucieszony, że Minelli go o to poprosił.
Kończy jego pięć minut.
Tak jest, jego pięć minut z głosem, bardzo, bardzo pięknym, głębokim głosem. I nagle rzeczywiście wszyscy się schodzą, niejako akceptując tę decyzję, którą w pierwszym momencie jakby gwałtownie odrzucili i wracają do jedzenia tego ciasta. I teraz jest takie piękne ujęcie, kiedy Judy Garland siedzi z tą swoją kochaną, najmłodszą siostrą Tutti i ta Tutti, patrząc jak rodzice śpiewają, sięga po jej ciastko. Judy Garland jej tak jakby rękę odsuwa od tego ciasta i zaczyna ją karmić. I mówię, to jest klucz takiego przewodnictwa starszej siostry, ale też takiego ciepła, jakie starsza siostra daje młodszej siostrze. Takiej naiwnej bezczelności, którą te młode, małe dzieci mają, jeszcze nie nauczone jakby tych relacji, jak to powinno wyglądać. Uważam, że właśnie to sprawia, że ten świat nie jest taki tylko pocztówkowy, ale że on właśnie działa na nas w ten sposób, że my byśmy chcieli tam w środku być.
Ja się absolutnie stuprocentowo zgadzam właśnie. I on, te takie drobne sceny, ja absolutnie kocham cały początek tego filmu, gdzie cała rodzina jakby wie, że o 6:30 nikogo nie może być w jadalni, bo będzie dzwonił ten narzeczony. I w ogóle jak on przychodzi potem i niemal krzyczy, że oni muszą wziąć ślub. To jest jedna z tych rzeczy, która, mam wrażenie, od czasów pana Darcy zdecydowanie złamała nasze poczucie, jak powinni nam się mężczyźni oświadczać. Czyli powinni któregoś dnia wpaść i powiedzieć, dobra, bierzemy ten ślub i wypaść. Ale tak, ja się z tobą zgadzam. Właśnie te takie drobne, mniejsze sceny, które pokazują, jak to jest ciekawe, bo tego człowiek się nie spodziewa, jakiegoś realizmu i nawet realizmu emocji w tego typu musicalach. A on tam jest właśnie może dlatego, że tak naprawdę bardziej skupia się na życiu rodzinnym niż na tych romansach, bo one są tak naprawdę poboczne, jasne, fajnie się zakochać chłopaku z domu obok, ale zdecydowanie ważniejsze jest to, żeby ta rodzina była razem szczęśliwa i też bardzo, bardzo mi się podoba ta służąca, która jest ewidentnie, prawda, już od lat nie jest służącą, tylko jest nie mniej znacząca niż pani domu, a na pewno bardziej znacząca niż pan domu, bo on w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Zresztą przyznam szczerze, że to mnie też zawsze bawi to, że jest ta tradycyjna narracja o mężczyźnie, który, jak oni tak pięknie mówią, zarabia na wszystkich, w związku z tym nie może mieć wszystkiego, nie musi wiedzieć wszystkiego, co się dzieje w tym domu. Nie może sobie wyobrazić, że będzie dostawał każdą informację o życiu rodziny, jak chodzi do pracy. I wydaje mi się, że to jest bardzo zabawne, bo to pokazuje, że jednak ten świat nasz w przeszłości, który bardzo często widzimy w bardzo prostych rolach męskich, kobiecych, był nieco bardziej skomplikowany. I było wielu takich właśnie ojców rodziny, którzy wracali i okazywało się, że nie mają nic do powiedzenia po przekroczeniu progu domu. Dobrze, słuchajcie, więc tak sobie porozmawiałyśmy. Moim zdaniem było bardzo świątecznie i nie zniechęcamy was zupełnie do oglądania musicalu Dolly Parton, natomiast bardzo was zachęcamy do powrotu do Meet Me in St. Louis, obejrzenia go po raz pierwszy, albo po raz kolejny, albo po raz jeszcze kolejny. Jest to moim zdaniem absolutnie idealny, jak już wspomniałam, musical na święta, ponieważ jakby budzi wszystkie dobre emocje. Jeśli był w stanie pocieszyć Amerykanów w 1944, to jest w stanie pocieszyć Polaków w 2020, więc po to ten musical został zrobiony, żeby pocieszać ludzi, którym zdaje się, że pocieszenie nigdy nie nadejdzie. Ale przechodzimy teraz do ostatniej części naszego podcastu, w której zapowiadamy, co będzie dalej. Trochę się z wami żegnamy, ale także poprawiamy same siebie. Ponieważ jest to podcast, w którym są erraty, które zazwyczaj robi Patrycja. Patrycja, powiedz nam, co głupiego powiedziałyśmy w poprzednim odcinku.
Bez przesady, jakby tragedii nie ma. Natomiast tutaj nasza czytelniczka, którą gorąco pozdrawiamy, zwróciła uwagę, że plotki o tym, że Catherine Zeta-Jones była w ciąży w trakcie kręcenia Chicago są, no właśnie, plotkami, które sama Catherine Zeta-Jones w jednym z wywiadów, zdaje się, no jedna z dużych kanałów telewizji zdementowała. Nie była wtedy w ciąży.
To w takim razie chciałabym powiedzieć, że zwiodły mnie trivie na IMDb.
Tak, no one są, tak, one zwodzą czasem, to trzeba przyznać.
Ktoś to napisał, a potem tego nie zweryfikował.
Bardzo ciekawe, że te trivie są takie wrzucane przez użytkowników IMDb i często same sobie przeczą. To jest bardzo ciekawe. Jak jest dużo ciekawostek na temat jakiegoś filmu, to one są potem to same sobie przeczą. Natomiast ja w ostatnim odcinku powiedziałam, że Susan uwodzi doktora Frankenfurtera, a potem Rockiego, a kiedy ona śpiewa Toucha, Toucha, Touch Me, to uwodzi wyłącznie Rockiego. Więc tutaj dosłownie bardzo drobna pomyłka, inaczej to zapamiętałam. I to
po prostu Patrycja nie wyobraża sobie, że można było być w tym filmie i nie próbować uwieść tym Akarego.
Absolutnie, że tak.
Po prostu nie wyobraża sobie. Nikt sobie tego tak naprawdę nie wyobraża, powiedzmy sobie szczerze.
Ale masz rację, że to z tego wynika, naprawdę.
Po prostu podświadomość tutaj przemówiła, to nie jest błąd, to po prostu to jest taka sesja terapeutyczna w ramach podcastu. Dobrze, czyli już okazało się, że nie możemy ufać ani naszym umysłom, to wiedziałyśmy wcześniej, ani trivia na IMDb, to powinniśmy też wiedzieć wcześniej. A teraz powiedzmy sobie o tym, co będzie w następnym odcinku, ponieważ następny odcinek, słuchajcie, zgodnie z naszym rytmem, 5 odcinków stricte o konkretnych tytułach i jeden odcinek specjalny, jako ten 6 po 5, więc następny też będzie specjalny i powiedz, Patrycja, co będziemy robili w ramach odcinka specjalnego.
Kasia się bardzo ucieszyła na ten pomysł, to będą sekwencje musicalowe w niemusicalowych filmach. Kasia powiedziała, że ma całą listę. Kasia też powiedziała, że to jest jej konik, więc słuchajcie, następnym razem będziecie mogli rozliczać Kasię.
O mój Boże, dzięki Patrycja, naprawdę. Dzięki.
Nie, ale ja też bardzo to lubię i tak z samej przypominajki w tej chwili, jak tak skanuję swój umysł, to pamiętam na przykład w Twój Simon. Była taka fantastyczna musicalowa sekwencja. Też Baby Driver ma bardzo ciekawą quasi-musicalową sekwencję, ale też na przykład Jak poznałem waszą matkę, to akurat serial. Więc ja też sama jakieś tam cegiełki dołożę i będziemy rozmawiać w ogóle właśnie, wydaje mi się, o tym, jak niemusicalowe produkcje kapsułują formułę musicalu, żeby ją ugryźć w kilka minut, albo nawet, nie wiem, niecałe 2 minuty.
I to słuchajcie, będzie wszystko w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że zmontujemy ten podcast przed świętami. Nie, no na 100% go zmontujemy przed świętami. Wiem, życzymy wam wesołych świąt, żebyście spędzili je z taką ilością godzin, jaką dopuszczają przepisy pandemiczne i taką, która będzie cieszyła wasze serduszka. Żebyście, jeśli poczujecie się sami, to obejrzeli sobie jakieś musicale, bo nie ma lepszych filmów do oglądania w święta niż musicale. I to mogę was zapewnić. Może nie oglądajcie Kabaretu, ale właśnie Meet Me in St. Louis to jest bardzo dobre. Jeśli nie możecie się spotkać z własną rodziną, bo jest was za dużo, to tam macie inną rodzinę, która was chętnie przyjmie pod swój dach. A jeśli macie jakieś uwagi, to możecie oczywiście zawsze pisać do nas na wtempiosenka@gmail.com. Zawsze polecamy polubienie naszego fanpage'a, ponieważ wrzucamy tam fajne rzeczy. Głównie wrzucamy nasze przemyślenia, które potem lądują w podcaście, ale także inne dodatkowe bonusy. I śledźcie nas w naszych social mediach. Nie zapominajcie, że jesteśmy na Spotify'u, na Anchorze, na YouTubie, który też możecie subskrybować nasz kanał. Jesteśmy ogólnie wszędzie, gdzie możecie nas słuchać. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Mamy nadzieję, że nie zrobiliśmy zbyt wielu błędów. I mamy nadzieję, że usłyszymy się w następnym. I to tyle. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pa, pa.
Pa, pa.